Spółka jest w sytuacji, w której chcemy bardzo transparentnie i otwarcie z Państwem dzielić się wiedzą i informacją na ten temat, co się dzieje dzisiaj i jak również wyglądają nasze plany na przyszłość, bo to jest najważniejsze. Kilka początkowych slajdów poprowadzę ja, powiem troszeczkę o historii Unimotu i o tym może, gdzie jesteśmy w dniu dzisiejszym. Potem będziemy się z prezesem zmieniać, ewentualnie na koniec wszelkie pytania i od razu też mówię, jesteśmy też na targach akcjonariat. 25 lat historii jako grupy Unimot. Dzisiaj to już jest 25 lat, z których jesteśmy dumni. Prawie 300 pracowników, prawie milion rocznej sprzedaży paliw. Jesteśmy największym niezależnym importerem. Jesteśmy dumni z zeszłorocznego debiutu na giełdzie papierów wartościowych. Od razu uprzedzam, nie jesteśmy dumni z obecnego kursu akcji, ale o tym później. Jesteśmy członkiem AWI International od grudnia 2016 roku. O AWI będzie tutaj jeszcze dużo, bo jest to nasz strategiczny, kluczowy projekt, który będziemy chcieli rozwijać i będziemy starali się wytłumaczyć dlaczego. Jesteśmy też członkiem EFET-u, czyli firm, które handlują energią i zajmują się tradingiem gazu, szczególnie gazu ziemnego. Co jest bardzo ważne, uważamy, że jesteśmy, i nie tylko my tak uważamy, tylko nasi kontrahenci, że po dwóch największych koncernach, na razie dwóch, niedługo ma być jeden, jesteśmy najbardziej wiarygodną spółką w tym segmencie. Posiadamy wszelkie możliwe koncesje, które są wymagane przez przepisy prawa, które były w ostatnich kilku latach mocno zaostrzane, które zresztą pozwoliły nam te zaostrzenie przepisów rozwinąć naszą działalność. Jesteśmy autoryzowanym, jeżeli można powiedzieć, taki niebieski znaczek z globusem po lewej stronie AOE, to znaczy się, że jesteśmy autoryzowanym partnerem Urzędu Celnego. Urząd Celny ma końcówkę kabla w naszych serwerach po to, żeby sprawdzać, czy robimy wszystko zgodnie z planem, czy robimy zgodnie z prawem, czy firma jest transparentna i jesteśmy jako jedyny niezależny importer takim autoryzowanym partnerem Urzędu Celnego. No i mamy od zeszłego roku, powróciliśmy do Wielkiej Czwórki, czyli naszym audytorem jest Deloitte. Myślę, że to też jest bardzo ważne w kontekście tego, że akcjonariusze są pewni, że nasz audyt jest rzetelny i dane podane w raporcie są rzetelne. Certyfikaty ISO to jest troszeczkę standard, chociaż nie we wszystkich. Jesteśmy też, z tego co się orientuję, jedynym niezależnym operatorem na rynku, który tego typu certyfikaty ma. Historię Państwo znacie. W 1992 roku rozpoczęliśmy od małej działalności, jak wiele biznesów w Polsce. Najbardziej dynamiczny rozwój to są lata 2013-2017, gdy rozpoczęliśmy import paliw do Polski. Podkreślam też, mówiłem to dwa lata temu, jak miałem tutaj przyjemność być na konferencji, to nie był dla nas nowy biznes. Ja sam osobiście przez 5 lat mieszkałem w Szwajcarii, w Genewie, pomiędzy rokiem 2010 a 2015. To jest największe centrum tradingowe w Europie, które zajmuje się handlem paliwami rzeczywistymi, takimi transakcjami traderskimi, więc to nie coś, co było dla nas nowe. Mamy w tym zakresie kompetencje, nie utraciliśmy ich i je jeszcze poszerzamy, co mam nadzieję będzie się przekładało na nasz rozwój. To spowodowało, że po kilku latach pobytu na New Connectie, dynamicznym wzroście, przypominam, że w 2012 roku plasowaliśmy pierwszą emisję na rynku kapitałowym. To była emisja, jeżeli dobrze pamiętam, 100 tysięcy akcji w cenie 2,85 zł. Tyle wtedy akcja była warta Unimotu. Dzięki dokonaniom, które żeśmy robili przez kilkanaście lat, inwestorzy zaufali nam i w zeszłym roku udało nam się uplasować emisję w wysokości prawie 100 milionów złotych w cenie 45 zł, znacznie wyżej niż obecny kurs akcji, nad czym bardzo mocno ubolewamy, ale też o tym troszeczkę dalej. W celach emisyjnych jasno wskazywaliśmy wprowadzenie do Polski nowego brandu stacji Avia, tam było 20 ponad milionów złotych, inwestycja w nowe technologie i sfinansowanie możliwości nabycia największych ładunków paliwowych, czyli kapitał obrotowy. Bardzo ostrożnie obchodzimy się ze środkami z emisji. To chcę bardzo jasno podkreślić. Mamy nawet czasami zarzut na spotkaniach inwestorskich, że jesteśmy dosyć konserwatywni. Motto tutaj było o prezesie Kruka. Ja powiem ze swojej strony, wydajemy nie swoje pieniądze, tylko wydajemy pieniądze naszych akcjonariuszy. I trzeba być naprawdę ostrożnym, żeby nie zrobić jakichś nieprzemyślanych, pochopnych akwizycji.
Stabilny akcjonariat. Myślę, że to jasno widać było dużo. Też czasami na forach się pojawiają informacje, czy główny akcjonariusz sprzedaje akcje. Nie sprzedaje akcji, nawet w ostatnim okresie powoli, ale podkupuje. Myślę, że mogę potwierdzić, że ten trend będzie, że tak powiem, kontynuowany przy obecnym kursie akcji. Przy czym z drugiej strony robimy to ostrożnie, no bo jednak nie po to, żeśmy weszli rok temu na parkiet główny, żeby następnie zmniejszać płynność na rynku. I to będzie do pytania, które może się pojawić, dlaczego nie zrobiliśmy wezwania jeszcze na dzień dzisiejszy w cenie, która jest zrobiona, a zdecydowaliśmy się na większą dywidendę. Wszystkie opcje rozważamy. O wszystkich opcjach rozmawiamy również z inwestorami. Mam nadzieję, że może dzisiaj też z Państwa strony będzie. Udało nam się w strukturach akcjonariatu też mieć poważnych inwestorów, czyli fundusze National Nederlande, Quercus, PZU. Jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie, rozmawiają z nami. Uważam, że jesteśmy przez to dzięki temu jeszcze bardziej transparentni. Ale oprócz właścicieli, to jest najmniej ważne, dzisiaj w spółkach jest ważne ci, którzy ciągną biznes i robią biznes na przyszłość. W związku z tym zarząd, który dzisiaj prowadzi spółkę, jestem bardzo dumny, że dołączył do spółki 1 stycznia pan Maciej Szozda, członek zarządu grupy Orlen, wcześniej grupy Lotos. Jest to podkreślenie tego strategicznego znaczenia projektu Avia, który naprawdę bardzo w to wierzę osobiście, przyniesie spółce w najbliższych latach bardzo pozytywne efekty. I ja jeszcze raz podkreślam, patrząc na tą linię i na tych spotkaniach mówię, nie chcę tutaj, że tak powiem, panu prezesowi komplementów prawić, ale w 2012 roku, w 2007 roku taka spółka jak Unimot nie miałaby szansy ściągnąć do swojego zespołu tej klasy menadżera. Jestem dzisiaj z tego dumny. To, że to kosztuje troszeczkę środków, od razu odpowiadam na pewne pytania o wzrost kosztów, który nastąpił w firmie, tak kosztuje, no bo jeżeli się wchodzi do Ekstraligi, jeżeli się wchodzi do Ligi Czempionów, no to niestety nie da się grać graczami, którzy byli bardzo dobrzy na pierwszą czy na drugą ligę. Ja to zauważam i uważam, że my jako akcjonariusze wszyscy no musimy w to zainwestować, żeby spółka włączyła ten piąty czy szósty bieg fizycznie. Pan Robert Brzozowski, bardzo dobrze znany, wcześniej prezes zarządu, odpowiedzialny obecnie za handel, i Marcin Zawisza. CV króciutkie Państwo znacie. Naprawdę mamy bardzo dobrych specjalistów. Tych specjalistów nam jeszcze przybywa, nie będę ukrywał. Widzicie Państwo w gazetach pewien trend odejścia doświadczonych menadżerów z największych koncernów energetycznych polskich, Orlen, Lotos. Zapraszamy tych ludzi do współpracy do siebie. Mamy już kilkunastu na pokładzie. To są naprawdę wybitni fachowcy. Jeszcze raz twierdzę, jest to pewne okienko, pewne opportunity, które się na rynku pojawiło, które umożliwiło, że tacy ludzie chcą z nami pracować. I jestem z tego bardzo dumny. Maciek.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie. Proszę Państwa, to wielkie wyzwanie kierować się spółką zupełnie niezależną. Spółka, która jest tak bardzo dynamiczna i która jest już tak bardzo duża. Proszę pamiętać, że 3 miliardy przychodów to nawet ze skali przyzwyczajeń z koncernów państwowych jest duże wyzwanie i duże zobowiązanie. Ale żaden stół nie stoi dobrze na jednej nodze, nawet na dwóch. Trzy nogi są taką optymalną rzeczą, bo po pierwsze stoi stabilnie, po drugie się nie chwieje. I o to chodzi nam w Unimocie. Chcemy oczywiście rozwijać to, z czego Unimot wyrósł i w czym czuję się ja również najlepiej, ale także kolejne nogi, które stawiamy w paliwa gazowe i energia elektryczna. Proszę Państwa, zmienił się zupełnie rynek, jeżeli chodzi o handel gazem, handel energią elektryczną. Ja już w swojej poprzedniej karierze organizowałem biuro obrotu surowcami energetycznymi i bardzo się cieszę, że Unimot również wpadł na ten sam pomysł i że mogę kontynuować to, co robiłem wcześniej, ponieważ dzisiaj liberalny rynek gazu, a szczególnie energii elektrycznej, stawia bardzo duże możliwości.
Ja pozwolę dodać tylko słowo, Szanowni Państwo, dlaczego decyzja wejścia w też ten rynek? Bo takie opportunity się pojawia raz na 10, 20, 30 lat. Jeżeli jest rynek zmonopolizowany i następnie następuje liberalizacja, to ci, którzy zajmą miejsce w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym roku, będą działać przez najbliższe 23 lat. Mądrze, rozsądnie, nie tracąc tam pieniędzy, ale to nie jest tak, że co 5 lat jest monopol, liberalizacja. To, co się stało w Polsce w latach 2005-2006 w rynku energii, potem w rynku gazu, ja uznałem, zarząd uznał, spółki po dyskusjach, że nie możemy tego zostawić z boku, że musimy tutaj działać. Przykład, w jaki sposób performuje obecnie energia elektryczna, Państwo to widzieliście w raporcie nawet za pierwszy kwartał, już czwarty kwartał, pokazuje, że można na tym biznesie zarabiać i będziemy zarabiać.
Tak jest. Proszę Państwa, zacznijmy od naszego głównego, dzisiaj jeszcze ciągle źródła przychodów. Najważniejszą rzeczą w zarządzaniu importem i handlem paliwami jest panowanie nad całym łańcuchem. Jesteśmy importerem, mamy kontakt z producentami paliw, ale też kupujemy od krajowych koncernów. Jesteśmy w pełni zdywersyfikowani po stronie supply, ale również dbamy o łańcuch logistyczny, istniejemy na bazach paliwowych, tych, na których chcemy być. A to nie takie proste w dzisiejszym czasie. Pewnie Państwo żeście słyszeli, że cierpi Polska na brak pojemności magazynowych. Unimot ma zabezpieczone swoje pozycje oraz dbamy o to, żeby w całym łańcuchu w odpowiedniej jakości produkt został przewieziony i dostarczony klientowi w optymalnej cenie, bo przecież o to chodzi. Jesteśmy naprawdę wszędzie, zarówno jeżeli chodzi o aktywa aktywa paliwowe, jak i biopaliwa, jak i LNG, LPG. Posiadamy własną sieć dystrybucji gazu ziemnego. Pokrywamy wszystko to w kraju, co pokryć chcemy. No i oczywiście to, co jest nowością, ale co jest bardzo istotne, nie tylko z punktu widzenia Unimotu, ale z punktu widzenia właśnie akcjonariuszy. Budujemy stabilny, lojalny kanał sprzedaży, ponieważ rynek hurtowy, mimo tego, że dzięki relacjom osobistym, dzięki wypracowanej opinii Unimot zbudował dobrze, jest rynkiem mimo wszystko chimerycznym, podatnym na to, że konkurencja może próbować nas gdzieś wyrugować. Natomiast rynek detaliczny to jest nasz tak zwany solid market i tu chcemy być. A jesteśmy bardzo dumni z tego, co nam się już udało zrobić, ponieważ 15 stacji w roku ubiegłym, w roku startowym, to był sukces. Natomiast dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że w pierwszej połowie roku podwajamy naszą sieć. Będziemy mieli już ponad 30 stacji na koniec czerwca, a rok chcemy zamknąć minimum 45 stacjami, a ja gorąco wierzę, że będzie 50. Proszę Państwa, Avia International, firma, która nas doceniła. Avia to 95 lat historii. Szwajcarskie stowarzyszenie, które jest właścicielem marki Avia, doceniło nas tak bardzo, że na homepage, kiedy Państwo klikniecie avia.com, znajduje się stacja z Polski. Stacja, którą zrobiliśmy my. Więc ponad 3000 stacji ma Avia, ale homepage. Jest to wielki honor i wielka zasługa całego zespołu. To stacja nasza w miejscowości Turek w Wielkopolsce. Proszę Państwa, działamy na rosnącym rynku. Polski rynek, mimo tego, że jesteśmy już 28-29 lat po transformacji, jest rynkiem ciągle niedojrzałym. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że Polacy zużywają zaledwie połowę paliw per capita w stosunku do Niemców, rynku najbardziej dojrzałym w naszym regionie, ale zużywamy mniej paliw na osobę niż Czesi, nawet Litwini. Od nas mniej paliw w Unii Europejskiej zużywa jedynie Bułgaria. I to jest niesamowite. W związku z powyższym my właśnie odpowiadamy na wzrost krajowego popytu. A co jest istotne? Jeżeli chodzi o aktywa produkcyjne naszych dwóch koncernów krajowych, one są w tej chwili zapięte, skończone. Nie ma już więcej poza ostatnią inwestycją Lotosu o nazwie EFRA planów zwiększenia mocy produkcyjnych polskich rafinerii. Już dzisiaj w Polsce brakuje ponad 25% diesla i to musi zostać przywiezione. I właśnie w tym rynku jesteśmy najmocniejszym, ponieważ jesteśmy największym niezależnym importerem. Mamy już dzisiaj ponad 8,5% rynku i cały czas rośniemy. A przy wzroście w sieci stacji Avia, a naszą ambicją jest w ciągu najbliższych 2 lat kolejnych dojście do 100 stacji, będziemy mieli bardzo komfortową sytuację, bo przy dzisiejszym wolumenie, jaki lokujemy na rynku, będziemy przez własną sieć dystrybuować 1/3 produktu, który importujemy, który kupujemy. A to oznacza, że będziemy znacznie mocniejsi w tym zakresie niż dzisiaj jest Grupa Lotos, która dzisiaj we własnej sieci sprzedaje 19%. To i tak dużo, ponieważ jeszcze niedawno było poniżej 10%, aczkolwiek PKN Orlen to 40% własnej produkcji lokowanej w sieci. My będziemy mieli już niedługo 30%, ale to oczywiście nie koniec. Świat nie kończy się na roku 2020 i gorąco wierzymy, że 100 stacji to zaledwie jakiś etap naszego rozwoju. Proszę Państwa, co jest bardzo istotne, my nie jesteśmy spekulantami. My szanujemy pieniądze naszych akcjonariuszy. W związku z tym nie wchodzimy w żadne niebezpieczne transakcje. Wiadomo, rynek commodity rządzi się swoimi prawami, ale musimy być tutaj bardzo, bardzo ostrożni. Dlatego w 100% korzystamy z narzędzi finansowych, które zabezpieczają nasze transakcje i handlujemy naprawdę w sposób bezpieczny.
Historia i to, co się stało w ostatnim okresie, czyli dynamiczny rozwój. 3 miliardy przychodów, o tym żeśmy mówili. Bardzo dobry 2016 rok, 44 miliony EBITDA i 2017 troszeczkę gorszy, 43 miliony. Bardzo ważny ten wzrost segmentów nie tylko oleju napędowego, który jest głównym naszym segmentem i chcemy go bardzo mocno rozwijać, ale chcę zwrócić uwagę na przychody gazu ziemnego, które rosną, energii elektrycznej i tutaj liczę, że będzie jeszcze lepiej, choć jest bardzo dobrze, że będzie jeszcze lepiej i też segment gazu. Wydawałoby się z tych slajdów, że wszystko jest fajnie, wszystko jest w porządku. Nie jest fajnie, nie jest w porządku, bo dzisiaj mamy kurs akcji chyba poniżej 15 zł. Co się stało i w ostatnich kwartałach? To były kwartały dla nas bardzo duże wyzwy. Widzieliśmy na slajdzie, że brakuje w Polsce 6 milionów ton oleju napędowego. Ktoś go musi zaimportować. Ktoś wpadł na ten pomysł w zeszłym roku, że importerami będą tylko duże spółki quasi państwowe. Taki pomysł się pojawił i my o tym wiemy fizycznie, co jest niemożliwe. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby te koncerny logistycznie były w stanie to zrealizować. No ale kto im zabroni spróbować się tym fizycznie zmierzyć? Zmierzyliśmy z tym. Myśmy mieli strategiczne dyskusje już w firmie, w Unimocie, w zarządzie, do poziomu Rady Nadzorczej również. Jak na to reagujemy? Czy oddajemy pola, oddajemy udział rynkowy, zatrzymujemy pewną maszynę, którą żeśmy rozkręcili przez najbliższe 3-4 lata? Czy jesteśmy pewni, że i tak się sparzą, przepraszam za wyrażenie, i rynek wróci z powrotem do nas? Mogę jasno powiedzieć, sparzyli się. Nie są w stanie być tak szybcy i tak elastyczni w zapotrzebowaniu potrzeb rynkowych, jak niezależni importerzy, bo te potrzeby też są zależne od okresu kwartału. Inna jest luka importowa w pierwszym kwartale, inna luka jest w trzecim i czwartym kwartale. Co było dla nas jeszcze bardzo ważne, koszty wykonania NCW, pisaliśmy o tym dużo. Kosztowało nas to, szanowni Państwo, 5 milionów złotych dodatkowego kosztu, który liczymy, że po uchwaleniu nowej ustawy, która jest już w Sejmie, wróci do nas, ale to nas również kosztowało około 5 milionów utraconej marży, czyli mówimy o 10 milionach. Czy warto było to robić? Mogę tu powiedzieć otwarcie. Po drugiej stronie mieliśmy potencjalną karę za niewykonanie NCW w wysokości 150 milionów złotych. 150 milionów złotych kary, które było na szali 5 milionów utraconego zysku. Nie żałujemy niezjedzonego obiadu. Stosuję to powiedzenie często. I 5 milionów rzeczywiście poniesionych kosztów, które mają do nas wrócić. Szanowni Państwo, zarząd wybrał bezpieczeństwo spółki. No nie mogliśmy ryzykować tego, że pewnie bym tutaj nie stał przed Państwem, jeżeli dostalibyśmy decyzję administracyjną o 150 milionach kary za niewykonanie obowiązku NCW. Nie mogliśmy takiego ryzyka podjąć i nigdy takiego ryzyka nie podejmiemy. Wycena zapasu obowiązkowego, tak, jesteśmy zahedżowani, ale rynek terminowy w perspektywie czasu, czyli się do przodu hedżujemy, zmienia się z rynku kontango, który jest rynkiem rosnącym, w rynek podwodejszy. Mamy nowego audytora, audytor mówi, wyceniajcie na koniec każdego kwartału. Wyceniamy wirtualnie. To jest wirtualna wycena. Te pieniądze do nas wrócą. Wyższe koszty administracyjne, weszliśmy do Champions League. Jasno mogę powiedzieć, jestem z tego dumny, że w zeszłym roku jednym z pierwszych tematów na spotkaniach u dużych koncernów, wszystkich krajowych i zagranicznych, była spółka Unimont. Jak oni to zrobili? A dlaczego oni potrafią, a my nie potrafimy importować? Nasza akcja spowodowała reakcję. No, chłopcy też się trochę zorientowali, co się dzieje i mówią, no to my może potestujemy ich, na ile oni są mocni. Dzięki emisji i zaufaniu akcjonariuszy, dzięki stabilnej polityce i składowi zarządu i wsparciu, pokazaliśmy rynkowi, że my nie odpuszczamy. Nie wymiękamy. I to nam przyniesie efekt, bo zrobić krok do tyłu jest bardzo łatwo. Odejść z rynku i oddać rynek jest naprawdę bardzo prosto. Wrócić dla niego jest bardzo trudno. Ale jeszcze raz powtarzam, z pełnym bezpieczeństwem, czyli są koszty NCW. Wyższe koszty nowych projektów, Szanowni Państwo, badania i rozwój, można książki pisać i doktoraty, ile się na to powinno wydawać. Projekt Tankuj 24 czy inne rozwiązania. No nie da się rozwijać, nie testując i nie sprawdzając pewnych rzeczy. Projekt Tankuj 24, czytam często komentarze, czym dowodzę, że martwię się tym, co jest czasami na forach pisane i staramy się to wyjaśniać. To nie jest projekt tylko stricte w kontekście sprzedaży paliwa przez aplikację. To jest projekt, który umożliwia nam jednoczyć niezależne stacje paliw. Mamy w Polsce 2000 niezależnych stacji paliw. To są nasi klienci, klienci Unimontu. I projekt Tankuj 24 wychodzi naprzeciw tym rzeczy, że dzisiaj mamy tylko 100 stacji, które są w stanie aplikację akceptować, jest bardzo dobry powód. Przyczyna tego. Duże koncerny się tego przestraszyły. I nie chcą nas wpuścić na swoje stacje, bo wiedzą, że to byłby game changer na tym rynku. Finansowo, króciutko, cena do wartości księgowej 0,65, kurs był chyba 15,50, jak pisaliśmy, dzisiaj będzie pewnie jeszcze trochę niżej. Cena do zysku, aktywa obrotowe, wycena chyba na wczoraj, jeżeli patrzyłem, 120 milionów złotych. Szanowni Państwo, mamy gotówki więcej niż wycena giełdowa. Nic złego się nie dzieje w firmie, które mogłoby powodować taką wycenę. Przyjmujemy ją z pokorą i dlatego tu jestem osobiście, jest Pan Prezes, żeby Państwu potwierdzić i powiedzieć, nic się nie dzieje. Przyjmujemy z pokorą, że utraciliśmy zaufanie rynku, robimy wszystko, żeby to zaufanie odbudować. Oczywiście najłatwiej odbudować, jak pokażemy Państwu pozytywne zyski i jestem przekonany, że do tego dojdziemy. Dzisiaj patrzymy na to i nie lekceważymy tego, bo wierzymy bardzo, że spółka ma naprawdę szansę na duży rozwój.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, płacimy dywidendę, systematycznie płacimy dywidendę i to jest najważniejsza rzecz, to jest to, co zarząd będzie rekomendował, co zarekomendował. W tym roku jesteśmy przed dniem wypłaty dywidendy, za sekundkę dwa zdania na temat naszej polityki dywidendowej i odsłonię tutaj kilka tajemnic, może nie tajemnic, tylko kilka informacji związanych z naszą nową strategią, którą ogłosimy Państwu do końca czerwca tego roku. No, kontynuacją tego, co było, natomiast parę zdań na temat tego, jak to będzie wyglądało. Proszę Państwa, rozwój tradingu międzynarodowego to jest coś, co robimy już. Potrafimy już za granicą kupić statek produktu i sprzedać to do kogoś innego. Niedawno zrobiliśmy transakcję pomiędzy dwoma koncernami, dużymi koncernami, gdzie Unimont był właśnie tym, który tę transakcję wykonał. Jesteśmy z tego bardzo dumni. To dopiero początek. Kolejna rzecz to wejście w inne produkty. Powiększamy portfolio produktów i interesujemy się dzisiaj olejami motoryzacyjnymi, olejami przemysłowymi, przetworzone produkty petrochemiczne, biopaliwa drugiej generacji. Następnie oczywiście rozwój sieci franczyzowej, o tym Państwu już mówiłem. Avia to jest nasze najnowsze dziecko, ale też najlepiej się rozwijające. Kolejna rzecz to intensyfikacja działań cross-sellingowych. My rozumiemy, że jako duża organizacja zarządzamy bazą już nie tylko setek, ale tysięcy klientów. Ci klienci to są klienci, którzy kupują zarówno paliwa, prąd, jak i gaz. Wykorzystujemy bazę danych do tego, żeby oferować całą gamę naszych produktów. Dalszy rozwój biznesu LPG. Wychodzimy również na rynki międzynarodowe. Oraz optymalizacja działań w zakresie dystrybucji i handlu gazem ziemnym. Przeglądamy dzisiaj nasze aktywa, optymalizujemy je tak, żeby tą zdrową część firmy w dalszym ciągu rozwijać. No i oczywiście wykorzystanie wciąż rosnącego popytu na olej napędowy. To jest to, na czym się znamy świetnie i będziemy bardzo mocno pracować, aby luka w Polsce była w dużej części zasypana przez Unię. Proszę Państwa, dlaczego to potrafimy? Bo mamy doświadczony zespół, który jestem również bardzo dumny, że dołączyłem do Unimotu, a ze mną dołączyła cała masa bardzo doświadczonych menedżerów. Jesteśmy w tym biznesie bardzo długo, ja już ponad 20 lat tylko w biznesie paliwowym. Mamy silną pozycję na rynku, mamy lojalnych klientów. Działamy na rynku rosnącym, to jest to, co menedżerowie lubią najbardziej, a do tego wszystkiego mamy możliwość niezależności w naszym działaniu. Proszę Państwa, ja naprawdę wiem, jak wygląda Globus. Nam nikt nie każe kupować produktów z Ameryki Południowej lub Stanów Zjednoczonych tylko i wyłącznie dlatego, że taka jest dyspozycja polityczna. My kupujemy tam, gdzie jest najlepiej, najtaniej i nie ulegamy żadnym naciskom. Czuję się z tym wspaniale. Jesteśmy nastawieni na dywersyfikację biznesu. Cały czas myślimy jeszcze o nowych częściach. Chcemy być obecni przy e-mobility, a najważniejsze, proszę Państwa, dla Państwa jako dla rynku, jesteśmy firmą, która płaci i będzie płaciła dywidendę. To również będzie ogłoszone w naszej strategii. W tym roku dywidenda przekroczyła 50% naszego zysku.
Tu odnośnie dywidendy też były dyskusje dużo na ten temat. Pamiętacie Państwo naszą politykę dywidendową dotychczasową. 30% dywidendy zobowiązaliśmy się zawsze płacić, więc ja rozumiem, że w tym roku kontrowersje mogło budzić to, że ta dywidenda jest większa, bo budziła takie kontrowersje. Dlaczego spółka nie zrobi skupu akcji i w tym momencie jak gdyby zdejmie pewną podaż z rynku? No uznaliśmy, zarząd uznał, prowadził konsultacje, ja również prowadziłem konsultacje z doradcami, że po IPO, naprawdę rok czasu po IPO, robienie wykupu własnego akcji jest po prostu za wcześnie. Że na ten ruch zawsze mamy czas i w sytuacji, gdy kurs jest w cenie 15, 16, 17 zł, sprzedając rok temu akcję po 45 zł, no mogłoby to potraktować różnie, jako świadoma pewne działanie podjęte przez spółkę. Nie było to zamysłem, nie wykluczamy takiego ruchu w przyszłości, ale to musi być ruch, na który się, że tak powiem, akcjonariusze muszą wszyscy popierać, czy nie tylko główny akcjonariusz. I z tego względu uznaliśmy, że lepszym ruchem, i taka była rekomendacja zarządu, jest zwiększenie dywidendy, bo środki finansowe w firmie pozwalają na to, żeby tą dywidendę większą wypłacić. Jak się będzie sytuacja dalej rozwijała, będziemy reagować.
Jeszcze dosłownie 2 minuty, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać teraz pytanie, to zapraszamy, ale oczywiście cały nasz zespół będzie też na targach. Zarówno Pan Przewodniczący, jak i Pan Prezes, także wtedy bezpośrednio face to face można jeszcze porozmawiać.
Pani Joanna Siedlaczek, nasza szefowa Ajaru i Pan Jansson. Czy wyniki w drugim półroczu wrócą do poziomu 16 kwartalne, czy dalej będzie ten poziom raczej z pierwszego półrocza?
Na dzień dzisiejszy wygląda, że premie, bo o tym też się dużo pisze, znacznie się zwiększyły, czyli powróciło to do takiego zdrowych premii. Na dzień dzisiejszy to jest też bardzo ważne. Rynek potrafi wyceniać nowe obowiązki NCW. To ja mogę to otwarcie tu powiedzieć wśród akcjonariuszy. Przez pierwsze 2 miesiące tego roku największe koncerny polskie nie wyceniały w ogóle tego, że są dodatkowe obligacje związane z NCW. Oni po prostu utrzymali ten sam poziom cenowy, ten sam poziom premii. Na dzień dzisiejszy ten trend się mocno zmienił. Widzimy to bardzo mocno. Widzimy bardzo mocno to, że luka popytu się robi coraz większa, więc liczymy na to, że sytuacja będzie znacznie lepsza. Powiem tak, marzyłbym o sytuacji i pewnie taką spółką będziemy. My będziemy mieć pewne ruchy, jeżeli chodzi o marżowość, o kwartały, ale nie możemy tracić pieniędzy. To jest zadanie dla zarządu, które jasno pokazuje, czyli w słabym kwartale, na przykład zimowym, gdy popyt jest mniejszy i ten import nie jest tak potrzebny, musimy być, przepraszam, używam takiego słowa na naszych spotkaniach, EasyJet. Musimy być przygotowani na zmniejszenie popytu i musimy zarabiać na siebie. Przychodzą kwartały, gdzie ta luka importowa jest bardzo duża, że kolejka statków czeka, żeby się rozładować, wtedy mamy zarabiać pieniądze i potrafimy wtedy zarabiać naprawdę duże pieniądze. Proszę mi wierzyć. Zapraszam na targi 14.45. Jesteśmy w tym samym składzie.
Kolejną prelekcję poprowadzi gość z Westor, dom maklerski, Marcin Stępakow. Dajcie nam chwileczkę, scenariusz zmienimy.
Yeah.